Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski,
a ja Piotr Tarczyński i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego, odcinek 151.
I może, żeby na początek coś, proszę Państwa, wyjaśnić, ja uważam, że nowe logo jest ładniejsze niż stare i to jest fakt, a nie opinia, mimo że poprzednie logo oczywiście też było doskonałe, ale trzeba od czasu do czasu co nieco odświeżyć.
Stare logo robiłem ja i bardzo cieszy mnie to, że Państwo doceniają stare logo, ale też uważam, że nowe jest dobre i nie zawsze można się zamykać w konserwie, czasem trzeba z postępem, z nowoczesnością, z osiągnięciami do przodu.
Do przodu, no dobrze, no więc do przodu, ale pewne rzeczy pozostają niezmienione, a mianowicie nasze podziękowania na początku każdego odcinka tym z Państwa, którzy dołączyli do nas w serwisie Patronite. No, żałujemy, że więcej ostatnio osób odeszło z Patronite, ale też dołączyło kilka nowych i tym jesteśmy szczególnie wdzięczni.
Dziękujemy bardzo. Podziękowania zechcą przyjąć Michał, Przemek, Piotr, Rafał i Karol. Bardzo męska ekipa. Bardzo Wam dziękujemy za wsparcie. To dzięki Wam powstają kolejne odcinki podcastu amerykańskiego.
A obok nowych odcinków podcastu amerykańskiego zmieniliśmy też troszkę informacji w serwisie Patronite. No i oczywiście zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dodajemy też regularnie odcinki Tętna Pulsu. Ostatni pojawił się na Facebooku kilka dni temu. A ci z Państwa, którzy nas wspierają w serwisie Patronite od progu 20 zł miesięcznie, dostali także od nas newsletter z wybranymi przez nas tekstami o Stanach Zjednoczonych. No dobrze, to teraz do bieżącego tematu i będzie to temat właśnie bieżący, bo dotyczący kłopotów Bidenów, dwóch czy jednego Bidena? Chyba dwóch.
Tak, no było troszkę o problemach republikanów, to teraz będzie o problemach demokratów, żeby nam nie zarzucano, że mówimy o demokratach tylko dobrze i nie mówimy o problemach w Partii Demokratycznej. No to dzisiaj będzie o problemach Joe'ego Bidena.
No więc, proszę Państwa, Joe Biden wiele rzeczy...
Jest stary. Proszę Państwa, tak, breaking news. Joe Biden jest stary.
To raz. A dwa, że Joe Biden wiele mówił w czasie kampanii, tak to jest, że człowiek dużo mówi. I jest taki cytat z Bidena, który do niego powraca. Pewnie się prezydent Biden nie spodziewał, że akurat ta wypowiedź będzie do niego wracać tak często, ale to są jego słowa o tym, że sam siebie postrzega wyłącznie jako pomost do nowego pokolenia. Mówił tak w Detroit w czasie kampanii przed wyborami w 2020 roku, a zanim, kiedy wypowiadał te słowa, stali między innymi gubernatorka stanu Michigan Gretchen Whitmer, czy jego niedawna rywalka Kamala Harris, czy senator Cory Booker. A przy innej okazji, podczas spotkania z darczyńcami, Biden miał powiedzieć, że jest jedynie kandydatem, czy nawet nie jedynie, jest po prostu kandydatem przejściowym i informacje o tych słowach podał dalej New York Times. No i teraz te jego słowa wracają do prezydenta Bidena, bo ludzie pytają, no dobrze, no to jak tylko pan miał być mostem i tylko kandydatem przejściowym, to może pora na przejście.
No tak, odnosimy się pewnie do sondaży, bo sondaże nad tym wyglądają nieciekawie. Nie mówimy tylko o tym, że Trump i Biden idą łeb w łeb w sondażach, bo to już jest od dłuższego czasu. Ale chodzi o pytanie, czy demokraci powinni nominować Bidena w 2024 roku, a sondaży na ten temat ostatnio było kilka. Był sondaż Associated Press, CNN, New York Times, CNN też o to pytało. No i te wyniki są trochę rozbieżne. No na przykład Associated Press w sierpniu 77% Amerykanów, w tym aż 69% demokratów uważa, że Biden jest za stary. W CNN też większość demokratów chciałaby kogoś innego na stanowisku, czy w roli nominata swojej partii na prezydenta. Ale już w tym sondażu CNN, New York Times 45%, że tak, żeby go nominować, 50%, że nie. No czyli troszkę więcej, ale tak mniej więcej pół na pół. No i oczywiście najważniejszy powód, dla których we wszystkich tych sondażach ludzie mówią, no nie, no Biden to jednak nie w 2024, to co? To oczywiście wiek, bo Biden jest stary. No tak jak powiedzieliśmy, dobra, no faktycznie jest stary, jest najstarszym prezydentem, jest najstarszym nominatem. Jeśli zostanie wybrany na drugą kadencję, to będzie jeszcze starszy.
I będzie miał 86 lat, kiedy będzie kończył drugą kadencję.
Tylko zwróć uwagę, to mnie akurat zaskoczyło, w jednym z tych sondaży padło pytanie, dlaczego nie powinien być kandydatem znowu? Wiek. A też padło pytanie, czy problemy kognitywne to jest jego problem. 5% odpowiedziało, że tak. Czyli jest za stary, ale czy ma problemy z percepcją rzeczywistości? Zdaniem 95% nie. Czyli co? Jest za stary, bo co? Bo nie biega? No biega akurat, czasem się wywraca, ale biega. Nie jeździ na rowerze? Jeździ na rowerze. Też się czasem wywraca, ale jeździ. Jakby trochę nie kumam tej, cała ta narracja wokół wieku jest nieustannie nakręcana i no, my też teraz o tym Państwu mówimy, więc trochę się do tego przyczyniamy. Ja też nie jestem fanem tego, że rządzą Amerykanami staruszkowie i staruszki. Mówiliśmy o tym w odcinku o gerontokracji. Ale czy sam wiek jest problemem, czy to, że ta osoba nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków? No i jeśli większość Amerykanów uważa, że jest w stanie wykonywać, natomiast jest za stary, no to pytam, na co jest za stary?
Ano, mój drogi, to ci odpowiem. Moim zdaniem jednym z problemów jest to, że jeżeli Biden nie byłby w stanie dotrwać do końca kadencji, drugiej kadencji, no to wówczas trzeba będzie oddać władzę wiceprezydentce. A ta też ma nie najlepsze odnotowanie i o tym pewnie za chwilę powiemy. To raz. Dwa, że nawet jeżeli teraz jeszcze nie ma problemów kognitywnych, jeżeli tak ludzie uważają, no to za te 2, 3, 4 lata może mieć, bo czas dla ludzi w jego wieku biegnie trochę inaczej. I dobrym przykładem Mitch McConnell, pamiętasz, jeszcze nawet rok temu zupełnie inaczej się prezentował niż obecnie, więc tutaj zmiana
tak,
negatywna.
Tak, młody, szparki, energiczny, uśmiechnięty.
No nie zawieszał się przed kamerą, tylko tyle. A bardzo się ten jego stan zdrowia pogorszył, więc zakładam, że może o to chodzi. A poza tym Biden no, po prostu jak chodzi, jak mówi, to często się wydaje taki usztywniony, no po prostu wiekowy, no właśnie. I to
no dobra, tego... ja nie twierdzę, że tak nie jest, tylko że Donald Trump, którego popiera druga połowa Amerykanów, jest prawie w tym samym wieku i nie wiem, czy on jest w dużo lepszej formie fizycznej i zauważ, że w ogóle się o wieku Trumpa nie mówi. To, że nie mówią o nim republikanie, no to mnie nie dziwi oczywiście, jakby ich główny sztyk to jest mówienie o tym, że Biden jest stary. Natomiast nawet demokraci nie poruszają kwestii wieku Trumpa. No też oczywiście po to, żeby nie rzucać, żeby temat wieku kandydata nie był tematem w kampanii. No ale jak patrzysz na Donalda Trumpa i na to, jak on się wypowiada, jak się porusza, no to też nie jest, no właśnie, młody i szparki po prostu młodzieniaszek, tylko gość, który nie jeździ na rowerze, nie biega, chodzi, no nie wiem, rzadko chodzi, bo on głównie jednak albo jeździ gdzieś meleksem, albo stoi. Na to, co jak już zaczyna mówić, no to najlepszy dowód mówiliśmy choćby 2 tygodnie temu w odcinku, cytowaliśmy in extenso ten wywiad. No dobrze, mówi, no ale czy to co mówi, od tego się włosy jeżdżą na głowie, jak ktoś ma włosy.
No właśnie, dlatego Biden mimo wszystko próbuje taki pokazać, że jest w pełni sprawny. Zamiast atakować Trumpa za wiek, to raczej właśnie demokraci próbują pokazać, że Bidenowi niczego nie brakuje. Zresztą sam Biden w odpowiedzi na te pytania o jego stan zdrowia i zdolność do pełnienia urzędu odpowiada po prostu, patrzcie.
No dobra, no tylko to jest problem, bo jak on mówi patrzcie, no to wiesz, przez 99% czasu on się może zachowywać w porządku, a potem zdarzy mu się to, że się potknie albo popatrzy nie tam, gdzie trzeba, albo ktoś wyciągnie z kontekstu, wytnie jakiś kawałek i od razu to jest grzane w mediach, proszę bardzo, oto Biden, kompletnie stary gość, ostatnio, nie wiem czy pamiętasz, pojechał do Wietnamu, czyli na drugi koniec świata, zupełnie inna strefa czasowa.
Między innymi do Wietnamu, tak.
Tak, no i był zmęczony w czasie tej podróży. No i to jest dowód na to, że on jest stary, się do niczego nie nadaje. No Boże, ja też pewnie byłbym zmęczony, gdybym pojechał do Wietnamu i ty też pewnie byłbyś zmęczony. Jesteśmy o połowę młodsi? Nie, bardziej chyba nawet.
No ty jesteś o połowę, ja trochę więcej niż połowę. Więc... No tak, i nawet co ciekawe w relacji Fox News z tej jego podróży do Wietnamu była mowa o tym, że Biden prawdopodobnie jest zmęczony ze względu na różnicę czasową i to był taki ładny klip, kiedy Peter Ducey, który jest korespondentem Fox w Białym Domu, wypowiedział te słowa i tak było widać, że nagle zorientował się, że zaprzeczył całej narracji Fox News, że Biden jest stary i nie nadaje się do pełnienia urzędu, tylko przyznał rację prezydentowi, że cóż, po takiej podróży i zmianie strefy czasowej można być zmęczonym. Ale to nie zmienia faktu, że Biden próbuje się prezentować i jego sztab próbują go prezentować jako człowieka w pełni sił i przed tą podróżą, o której wspomniałeś, to była podróż nie tylko do Wietnamu, bo Biden objechał tam Azję Południowo-Wschodnią, były wypuszczone taki klip, nie wiem czy to jest klip kampanijny, no nie kampanijny, taki promocyjny, w którym przypominano podróż Bidena, może Państwo jeszcze pamiętają, do Ukrainy. Kiedy tutaj niezapowiedziany wylądował w Polsce, wsiadł w pociąg, pojechał do Kijowa i były zdjęcia, jak spaceruje po centrum stolicy ukraińskiej razem z Wołodymyrem Zełenskim. I oczywiście chodziło o to, żeby pokazać, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest fizycznie jak gdyby w pełni sił i nie boi się jeździć do strefy wojny i to strefy wojny, która nie jest kontrolowana przez amerykańską armię. Więc nie dość, że silny, to jeszcze odważny. Ale pytanie, czy to kogokolwiek będzie przekonywać. Był taki artykuł jakiś czas temu w New York Timesie, zresztą też rozsyłaliśmy Państwu w newsletterze jakiś czas temu, w którym z jednej strony opisywano te działania Bidena, które pokazują, że on daje radę i tam byłby przywoływany przykład tego, jak rakieta ukraińska spadła na Polskę. I wówczas Biden, to był środek nocy, on także był w podróży, chyba właśnie też w podróży do Azji. I natychmiast został postawiony na nogi, wykonał telefony. Chodziło o to, żeby zapobiec eskalacji ewentualnego tego kryzysu. I to się udało, wszystko zostało załatwione. Ale później przychodzą konferencje prasowe, na której Bidena pyta się o imiona jego wnuków i on nie pamięta.
No i co zrobić? Znaczy, ja trochę nie uważam, że próba przedstawiania Bidena jako człowieka w pełni sił jest sensowna, no bo nie jest w pełni sił. Znaczy żaden 80-parolatek nie jest w pełni sił, przynajmniej nie jest w takiej pełni sił jak 40-parolatek czy 50-latka. To jest oczywiste, że on jest trochę mniej sprawny. Pytanie jest tylko, czy umie wykonywać i czy wykonuje swoje obowiązki.
No a ja myślę, że to nie jest to pytanie, Piotr, na serio, bo teraz on może być w stanie wykonywać swoje obowiązki i może pokazywać, że mu się wiele rzeczy udało zrobić, ale to naprawdę nie jest to, co chyba niepokoi jego wyborców. Moim zdaniem jego wyborców i tych demokratów w tych sondażach niepokoi scenariusz Ruth Bader Ginsburg, czyli po prostu fakt, że on w czasie wykonywania obowiązków albo już po ogłoszeniu nominacji prezydenckiej okaże się niezdolny do prowadzenia kampanii, więc nie chodzi o jego stan obecnie, tylko chodzi o jego stan właśnie za rok, za dwa.
No okej, okay. To znaczy rzeczywiście sytuacja, w której on utrzymuje nominację w sierpniu przyszłego roku, a potem na przykład we wrześniu coś mu się pogarsza zdrowotnie, on nie jest w stanie prowadzić tej kampanii i trzeba zmienić nominata, no to rzeczywiście scenariusz najgorszy pod każdym względem, bo jeśli to będzie Kamala Harris, ktokolwiek by to nie był, no to już nie będzie osoba, która, nie wiem, została przetestowana w prawyborach. Po prostu no, ktoś, kto ma 3 miesiące na nauczenie się roli kandydata na prezydenta i pewnie wyjdzie mu tak sobie. Więc tu się zgadzam. Ale ja znowu, nie wiem, przeceniasz chyba trochę poziom analizy wyborców. To znaczy, ja mam wrażenie, że to jest jakieś takie kółko, które błędne koło. To znaczy, Biden jest za stary. I nikt nie próbuje powiedzieć, o co tak naprawdę chodzi. Ty uważasz, że tam jest jakaś myśl polegająca, a no tak, no ale co by się stało za rok czy za dwa? Ja nie wydaje mi się, że to tak było. To po prostu Biden jest za stary, a media oczywiście grzeją to i prawicowe, i centrowe, no bo to jest temat. Można na ten temat napisać po prostu 5 artykułów. Możesz mieć felieton w Washington Post. Biden jest za stary, powinien nie kandydować. A potem 2 felietony. Biden wcale nie jest za stary, to jest ageism, powinien kandydować. I wiesz, kolumny zapełnione, jest co czytać. Po prostu Biden jest stary. I okej, ja też nie jestem z tego powodu zadowolony. Jak wiemy, Biden nie był naszym kandydatem. W 2020 roku wolałbym kogoś innego, uważam, że gerontokracja jest problemem, ale chciałbym, żeby to wychodziło troszkę ponad Biden jest starym człowiekiem. No dobra, jest, no Trump też jest starym człowiekiem.
To teraz mała dygresja, bo pytał mnie znajomy i przygotowałem się z odpowiedzią, co by właśnie było, gdyby kandydat nie był w stanie prowadzić kampanii lub sprawować urzędu. To co się wówczas dzieje? I to, proszę Państwa, wszystko zależy od tego, kiedy by to coś się stało. Czy to kandydat umiera, czy z jakichś powodów jest niezdolny do prowadzenia kampanii.
Myśmy gdyby o tym to pamiętam, mówili na samym początku podcastu, kiedy Trump chyba dostał COVID-u i też było pytanie, co by się stało, gdyby on na przykład umarł, albo musiał zrezygnować i tak dalej, i tak dalej. No ty pamiętasz, masz było coś takiego.
Ty masz pamięć. No dobrze, no to ja jeszcze raz przygotowałem tę odpowiedź. Na wypadek, gdyby ktoś nie pamiętał, co mówiliśmy 3 lata temu.
Ja nie pamiętam, więc powiedz.
No więc jeżeli by to się stało pomiędzy dniem dzisiejszym a początkiem przyszłego roku, no to nie ma żadnego problemu w tym sensie, że znajdzie się jeszcze sporo kandydatów, którzy zajmą miejsce tego kandydata niezdolnego. No i oczywiście część stanów musiałaby tylko przedłużyć, przełożyć terminy na zgłaszanie takich kandydatów, bo w przypadku części stanów te terminy upływają niebawem. Chyba pierwsza jest Nevada, to już w październiku zamyka te listy do prawyborów. I oczywiście tutaj obie partie różnią się nieco między sobą, ale to jest rzecz marginalna. Dalej, jeżeli by coś się kandydatowi stało pomiędzy początkiem przyszłego roku a połową czerwca 2024 roku, no to znów część stanów może ewentualnie przełożyć swoje prawybory i tutaj znów pojawia się oczywiście ten problem, że taki kandydat, który zostałby dorzucony do wyścigu, no miałby problem, żeby zaprezentować się wyborcom, ale mógłby się w takim wyścigu pojawić. I zresztą takie przełożenia terminu prawyborów miały już miejsce w 2020 roku w czasie pandemii. Jeżeli by to się nie udało i na przykład w jakimś stanie już zagłosujemy, a później ten kandydat i ten, powiedzmy, Joe Biden wygrywa nasze prawybory w stanie Ohio, a później coś mu się dzieje i nie może być kandydatem, no to delegaci z Ohio mają wolny mandat, to znaczy mogą zagłosować w czasie konwencji na kogoś innego. No i to samo dotyczy zresztą sytuacji, kiedy to by się stało pomiędzy już wszystkimi prawyborami a samą konwencją. A coś jest, i wtedy mamy taką sytuację, że ci kandydaci, którzy zostali w czasie konwencji, po prostu muszą chodzić i delegatów przekonywać do siebie. A więc mielibyśmy ciekawą sytuację, bo mielibyśmy taką konwencję jak w dawnych czasach, że to delegaci już wysłani na konwencję, dajmy na to do Chicago, muszą zdecydować, kogo ostatecznie poprą, a nie są zobowiązani tym wynikiem prawyborów, które odbyły się w ich stanie. A co by się stało, gdyby kandydat umarł już po otrzymaniu nominacji na konwencji partyjnej? No cóż, trzeba Państwu przypomnieć, że o nominacji kandydata ostatecznie decyduje partia. A więc wówczas kierownictwo jednej lub drugiej partii musiałoby zdecydować o zastąpieniu tego kandydata inną osobą. I oczywiście to rodzi problem w samej kampanii, że trzeba zmienić spoty, trzeba w ogóle zmienić komunikację i zaprezentować tę nową postać.
No ale legitymizacja takiego kandydata lub kandydatki jest dużo słabsza, no bo to jest wtedy od razu argument dla przeciwników. No to jest ktoś, kogo nie wybrali wyborcy, tylko to jest ktoś, kogo wybrało wąskie kierownictwo, Nancy Pelosi i tam nie wiem kto jeszcze.
Tak jest, ale to trzeba pamiętać, że ostatecznie o wyborze kandydata partii decyduje partia. To nie są żadne przepisy federalne, stanowe, to nie państwo to reguluje, tylko partia. Więc w takiej sytuacji to partia wskaże nowego kandydata, a gdyby kandydat nasz umarł już będąc prezydentem elektem, no to oczywiście jego obowiązki przejmie wiceprezydent lub wiceprezydentka, więc jeżeli zmarłby po wyborach lub w jakiś sposób był niezdolny do pełnienia funkcji, wówczas urząd obejmie wiceprezydent lub wiceprezydentka elektka.
No dobra, no ale to rozmawiamy już tak, jakby Biden rzeczywiście stał nad grobem i umierał, bo ty już...
Nie, chciałem tylko wyjaśnić.
Nie, ale to jest dobre pytanie, to znaczy spróbujmy powiedzieć, co uważamy na temat kandydatury Bidena w przyszłym roku. To znaczy, czy ty uważasz, że Biden powinien się wycofać i oddać pole komuś innemu, komuś młodszemu, a jeśli tak, to komu, czy nie? Bo ja owszem, jestem zmęczony tym powtarzaniem Biden jest stary, jak już Państwo pewnie zauważyli, ale widzę problem oczywiście i widzę też ten problem, o którym Ty mówisz, że jego stan zdrowia po prostu się może pogorszyć i to byłoby rzeczywiście najgorsze dla demokratów, gdyby to się stało w przyszłym roku. No i mnie się to może nie podobać, ta narracja o starym Bidenie, która tylko tyle w sobie ma, ale problem jest i mam wrażenie, że nic się z tym nie da zrobić. W związku z tym rzeczywiście należałoby się zastanowić, czy Biden powinien, czy nie powinien kandydować ponownie. Nie pod wpływem tego, co napisał jeden gość w Washington Post czy w New York Timesie, tylko no, rzeczywiście Biden powinien podjąć taką decyzję i powinien się nad tym przynajmniej zastanowić. A ja mam wrażenie niestety, że Biden się nad tym nie zastanawia w ogóle. To znaczy, że tam jest upór kompletny i że nie i tyle. Jakby nie po to kandydowałem na prezydenta 30-40 lat, żeby teraz 40 lat temu i wreszcie mi się udało, żeby teraz odchodzić po jednej kadencji. No i to oczywiście niedobrze, bo upór, taki ośli upór nigdy nie jest dobry, ale jeśli Biden miałby rezygnować, no to teraz, a nie za pół roku.
Tak jest, to znaczy Biden oczywiście, jego ludzie mogą powtarzać, oprócz tego, co już Państwu powiedzieliśmy, że prezydent ma swoje osiągnięcia, no to mogą powtarzać, że po pierwsze, prezydent nigdy nie powiedział, że będzie prezydentem jednokadencyjnym. Powiedział, że będzie prezydentem przejściowym, ale nie jednokadencyjnym. To fakt, że ludzie
pytanie,
to zrozumieli.
Pytanie, co to by miało znaczyć? No.
No, że po nim będzie ktoś młodszy, which is kind
szokujące.
Of, no to jest dość oczywiste, prawda? Ale to po pierwsze, no ale ludzie zrozumieli to inaczej, czy duża część ludzi. Poza tym może powiedzieć, że jego zadaniem było, tak jak mówił w poprzednich wyborach, że to jest walka o duszę narodu i że tym jego głównym przeciwnikiem jest Trump. I gdyby Trumpa nie było, gdyby faktycznie było tak, że Trump po przegranych wyborach znika, zostaje zmarginalizowany w partii republikańskiej, no to Biden mógłby otrzepać garnitur i powiedzieć, zadanie wykonane, to ja odchodzę. Ale nic się pod tym względem nie zmieniło. Trump utrzymał, a nawet rozszerzył swoje wpływy w partii republikańskiej, więc Biden, który już raz Trumpa pokonał, jest najlepszym politykiem do tego, żeby zrobić to po raz drugi. Ale jak mówi brutalne, ale dość prawdziwe powiedzenie, cmentarze pełne są ludzi niezastąpionych. Więc i tutaj może być tak, że młodszy kandydat miałby większe szanse w przypadku rywalizacji z Donaldem Trumpem, bo wtedy ten argument wieku można by było odwrócić. No więc to by były argumenty środowiska Bidena, ale ja uważam, że najgorsze, co mogłoby się stać, to chyba jednak prawybory. To znaczy, jeżeli Biden miałby odchodzić, musiałby to zrobić samodzielnie, na własnych warunkach, powiedzieć, misja wykonana, dziękuję. I teraz dopiero róbmy prawybory, a nie prawybory polegające na tym, że rzuca się wyzwanie urzędującemu prezydentowi, bo tutaj jeżeli jakimś wskaźnikiem może być doświadczenie historyczne, no to ono jest nie najlepsze dla takich prezydentów, którym ktoś rzucił wyzwanie. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 1992 roku, kiedy o reelekcję ubiegał się George Bush starszy i jak Państwo wiedzą przegrał, a wcześniej wyzwanie Jimmy'emu Carterowi rzucił Edward Kennedy
w prawyborach demokratycznych i potem Carter przegrał z Reaganem. Czyli chcesz powiedzieć, że jeśli prezydent ubiega się o drugą kadencję, ale dostaje wyzwanie w prawyborach ze strony własnej partii, to obniża jego legitymizację i później w wyborach zasadniczych przegrywa z kandydatem drugiej partii, bo już ma taką jakąś łatkę przegrywa, którego nawet własna partia nie chce.
No może nie tyle nawet przegrywa, ale kandydata, którego nawet w pełni własna partia nie popiera, więc dlaczego ludzie w ogólnych wyborach mieliby mu zaufać? Więc wydaje mi się, że to by było najgorsze z możliwych rozwiązań, czyli jakaś taka walka wewnętrzna, nawet jeżeli byłaby prowadzona no, z szacunkiem dla prezydentury Bidena i oczywiście nie mogliby kandydaci zupełnie go krytykować, tylko mówiliby o jakiejś potrzebie zmiany pokoleniowej, odświeżenia, czegokolwiek, to i tak tego Bidena na koniec mogłoby osłabić. Więc jeżeli miałby rezygnować, to samodzielnie.
To nie wciąż nie odpowiedziałeś na moje pytanie, czy uważasz, że powinien kandydować, czy nie?
Obawiam się, że to może być złe rozwiązanie. Powiem ci tak. Odpowiem tak. Gdyby Republikanie jakimś cudem nominowali innego kandydata, to nie miałbym problemu z tym, z odpowiedzią na to pytanie. Uważam, że Trump jest najsłabszym możliwym kandydatem Republikanów i wtedy szanse Bidena są największe, żeby go pokonać. Jeżeli Republikanie nominowaliby kogoś innego, to uważam, że demokraci natychmiast powinni dokonać zmiany kandydata. To w tej sytuacji. A jeżeli nawet Trump byłby kandydatem Republikanów, to tak również uważam, że mogliby się demokraci nad tym poważnie zastanowić. o ile oczywiście mieliby zgodę Białego Domu, ale no to tak, jest ten
a
warunek.
Bez tego nic nie zrobisz, a Biden ewidentnie nie zamierza nawet rozważać.
Tak jest. Jeszcze pojawiają się takie sugestie, że może, co prawda ten Biden nie odejdzie, ale to może pogmerajmy trochę przy wiceprezydencie, wiceprezydentce w tym wypadku, no bo wiceprezydentka ma jeszcze gorsze notowania, takie aprobaty dla wykonywanych obowiązków niż Biden. To jest bardzo zły, to jest fatalna rada, którą demokratom się składa, bo gmeranie przy wiceprezydencie, gdy nie ma do tego żadnych powodów, to znaczy takich, no nie wiem, oskarżeń korupcyjnych, które trzeba przeciąć i się takiego toksycznego partnera pozbyć.
To nie jest Spiro Agnew, no, który dokładnie tak. Brał łapówki.
No tak, albo nie wiem, no kandydat, jeszcze wówczas kandydat na wiceprezydenta, który startował z George'em McGovernem, gdzie odkryto, że przechodził terapię elektrowstrząsami, terapię psychiatryczną i to było oczywiście tak, że byłoby trudne do zaakceptowania dla wyborców i zmieniono go już po konwencji partii demokratycznej, no ale McGovern i tak nie miał specjalnych szans na to, żeby wygrać wybory, no ale to na pewno nie pomogło i w tym przypadku byłoby równie źle, tym bardziej, że Biden musi no, mieć poparcie wśród niebiałych wyborców i niebiałych kobiet. Pozbycie się niebiałej kobiety ze stanowiska wiceprezydentki pewnie by nie pomogło.
Tak, no jakieś alternatywy w rodzaju Karen Bass, czyli obecna burmistrzyni Los Angeles, która też zresztą była na liście Bidena tam wtedy w 2020 roku. Jakby, nie wiem, gdzie tu jest wartość dodana, to znaczy mam wrażenie, że taka Kamala Harris jest trochę jakby obwiniana o niskie notowania Bidena, i to jest jakaś taka próba, no co się pozbędziemy jej, to na pewno nam wzrośnie, bo ona nie jest lubiana, no ale ona ma mniej więcej takie notowania jak Biden, to nie jest jakaś zasadnicza, ogromna różnica między nimi i to jest takie trochę mieszanie, wiesz, herbaty, która nie robi się od tego słodsza. Zresztą jak popatrzysz na sondaże i tam padło takie pytanie, co by się stało, gdyby Biden został kandydatem? No i tam 20% byłoby nastawionych entuzjastycznie, mówimy o wyborcach demokratów. 50% niezbyt entuzjastycznie, ale że spoko. 23% no, niespecjalnie usatysfakcjonowanych, ale nie niezadowolonych i tylko 5% byłoby upset, byłoby smutnych. I dokładnie takie same wyniki ma Kamala Harris. Znaczy, co by było, gdyby to jednak Kamala Harris została nominatką? No to też niezadowolonych byłoby 5% kandydatów demokratów, czy wyborców demokratycznych. Więc jakby co tu jest, co ta Kamala Harris takiego zrobiła, że należy ją usuwać ze stanowiska i zastępować kimś innym, kto też jakby nie został przetestowany w tym całym cyklu wyborczym?
No mówię ci, to jest strach przed tym, że ona zostanie prezydentką, a nie, że ona jest kandydatką na wiceprezydentkę i samą wiceprezydentką obecnie. To jest to. Ale w związku z tym administracja Bidena próbuje jakoś podnieść, bo też się pojawiają takie wezwania, że jeżeli już się nie pozbywamy tej Harris, no to musimy ją jakoś podpompować, zbudować jej portfolio, pokazać, że ona spełnia się w tej roli i może na jej powierzyć rolę jeszcze bardziej odpowiedzialną, czyli rolę prezydentki. I ostatnio Harris dostała kolejną funkcję, będzie stała na czele takiego nowego zespołu czy urzędu do spraw zwalczania przemocy z użyciem broni. Office of Gun Violence Prevention. Czy to ma jakieś praktyczne znaczenie? Ja jakoś nie sądzę, żeby to biuro, chociaż trzeba powiedzieć, że organizacje walczące o to, by dostęp do broni w Stanach Zjednoczonych był trochę utrudniony i żeby ci ludzie, którzy kupują broń, byli lepiej sprawdzani, takie organizacje od dawna domagały się, by stworzyć tego rodzaju instytucje. Biden w końcu to zrobił, ale czy ona jakoś zmieni zasadniczo
notowania Kamali Harris?
No i notowania Kamali Harris i samo jak gdyby poziom czy stan posiadania broni w Stanach Zjednoczonych i liczbę przestępstw z bronią, to nie sądzę.
No dobra, no ale skoro już mówimy o dostępie do broni i o problemach Bidena, to przejdźmy do nowego problemu, nowego starego problemu Joe'ego Bidena, którym jest Hunter Biden, czyli jego syn. Jak mówiliśmy w tętnie pulsu, Kevin McCarthy, speaker Izby, wszczął, uruchomił procedurę, która może się zakończyć wszczęciem procedury impeachmentu wobec Joe'ego Bidena.
Ja chciałbym tylko króciutko ciepłe myśli do Kevina McCarthy'ego, któremu naprawdę nie jest w życiu łatwo, bo nawet ludzie z własnej partii go
nie lubią. No i dobrze, to jest człowiek bez kręgosłupa, nie mam żadnej litości. No mercy.
Kiedy to nagrywamy po raz drugi, odrzucono mu, proszę państwa, ustawę i nawet nie tyle ustawę finansującą Departament Obrony, ale taki wniosek o to, żeby w ogóle o tej ustawie podebatować, i odrzucają mu to ludzie z jego własnej partii, także...
Szokujące. Kto się mógł tego spodziewać, że w partii republikańskiej są ludzie nastawieni na destrukcję, chaos i szkodzenia wszystkim wokół. No naprawdę, zaskoczenie. No ale dobra, więc zaczyna się, nawet jeszcze nie impeachment Bidena, no ale jakby procedura, która się może tym zakończyć. Powód: Hunter Biden i rzekoma korupcja w rodzinie Bidena.
Komisja Sprawiedliwości. Kultura korupcji, dokładnie. Tak powiedział Kevin McCarthy, że zgromadzone dowody wskazują na kulturę korupcji w rodzinie Bidenów. Oczywiście tych dowodów nie ma, nie? Ale tak jest. No,
wiesz, Komisja Sprawiedliwości pod wodzą Jima Jordana już od dawna szuka tych dowodów i zapowiedziała, cytuję, szukanie prawdy, a nie tego, co politycznie wygodne. No bardzo śmieszne. Już chce przesłuchiwać Merricka Garlanda, czyli prokuratora generalnego. Dlaczego? No i to jest najlepsze. Otóż prokurator generalny Merrick Garland w sierpniu powołał specjalnego śledczego w sprawie Huntera Bidena, takiego niezależnego śledczego, czyli takiego, jakiego powołano do sprawy, na przykład Watergate, czyli takiego wyjętego spod, de facto spod kontroli Departamentu Sprawiedliwości, niezależnego prokuratora, który ma zbadać Huntera Bidena. I dodajmy, jest to David Weiss, facet, który jest federalnym prokuratorem z Delaware, który bada sprawę Huntera jako federalny prokurator w Delaware od bodajże 2018 roku i co najważniejsze jest nominatem Donalda Trumpa, gościem, który zachował pracę w administracji, za czasów administracji Bidena, poprosił Garlanda o nominowanie go na tego specjalnego prokuratora i taką nominację dostał. Pokażcie mi coś takiego za czasów Trumpa, nie ma czegoś takiego. No i teraz ten gość jest zły zdaniem republikanów
jest zły.
Garland i Weiss też jest bardzo niedobry, dlatego że zdaniem Jima Jordana Weiss jest dokładnie tym człowiekiem, który chroni Huntera Bidena.
No to tak go chroni, proszę państwa, że postawił mu na razie 3 zarzuty.
No ale 3 zarzuty dotyczące raptem kłamstwa na formularzu przy kupnie do kupna broni.
Dokładnie.
Nie postawił mu tych zarzutów, które republikanie Jim Jordan i reszta chcieliby usłyszeć, czyli korupcja, no co, korupcja, dużo korupcji.
No te zarzuty, które mu postawiono, to jest kłamstwo na formularzu przy kupnie broni, masz rację. Drugie to jest kłamstwo wobec licencjonowanego federalnie sprzedawcy broni w Wilmington, gdzie kupił tę broń. No i to jedno z drugim się oczywiście wiąże, a trzeci zarzut, również z tym związany, to jest nielegalne posiadanie broni. I tę broń miał posiadać Hunter Biden, proszę państwa, przez 11 dni w 2018 roku, a kłamstwo na formularzu polegało na tym, że nie przyznał się do zażywania narkotyków i bycia osobą uzależnioną.
No i teraz zdaniem republikanów to jest jakieś w ogóle małe bzibzi, to nie są poważne zarzuty, tutaj powinny
no bo nie
być
są
zarzuty.
Poważne.
No dobra, no tylko że jemu grozi do 25 lat, więc to nie jest takie zupełne małe bzibzi, nie?
To prawda, ale z drugiej strony przedawnienie tych zarzutów miałoby nastąpić bodaj w październiku tego roku, więc w ostatniej chwili postawione.
No dobra, no ale postawiono, no. Ale republikanie bardzo by chcieli usłyszeć na temat tej nieszczęsnej chińskiej firmy energetycznej i ukraińskiej firmy gazowej, tej Burizmy, w której Hunter Biden zasiadał w Radzie Nadzorczej. No i oczywiście korupcji rodziny Bidenów, tych łapówek, które rzekomo przyjmował Joe Biden jako wiceprezydent przez pośrednictwo swojego syna i tak dalej. No i ponieważ takie zarzuty nie padły, mimo że śledztwo prowadzone jest od 5 lat, no to znaczy, że Weiss chroni Huntera
no tak,
Bidena.
Tylko że te śledztwa jeszcze nie w ramach procedury przygotowującej do impeachmentu, ale po prostu w ramach prac różnego rodzaju komisji w Izbie Reprezentantów już się toczą przecież, odkąd republikanie mają większość w Izbie Reprezentantów. I nic tutaj nowego republikanie nie odkryli, mimo wielkich zapowiedzi. Nawet jeden z ich głównych świadków, przesłuchiwany w kongresie, były współpracownik Huntera Bidena, przyznał co prawda, że ten chwalił się nazwiskiem rodziny, jakby tak używał tego nazwiska, ale nikt nie ma dowodów na to, by faktycznie uzyskał jakiekolwiek przysługi od ojca, oprócz tego, że no, gdyby przechwalał się możliwością dotarcia do taty. No to prawda, ale nie widać, by cokolwiek z tego tytułu uzyskano.
Tak, no było to niewątpliwie nieetyczne, ale chyba nielegalne. Bo żeby była jasność, to nie jest tak, że Hunter Biden jest aniołkiem, który niczego złego w życiu nie zrobił, bo nie, to nie mówię o jego uzależnieniu i tak dalej, bo to jest, tego nie oceniam w kategoriach moralnych, natomiast faktycznie jest to gość, który większość swojego życia żył z tego, że jest synem Joe'ego Bidena, który był ważnym senatorem, później wiceprezydentem, później prezydentem i zachowywał się nieetycznie, profitując z powodu, no właśnie, raczej takiej iluzji dostępu do swojego ojca. Znaczy to, że on dostał stanowisko w tej Radzie Nadzorczej Burizmy, ukraińskiej firmy handlującej gazem, jeszcze przed wojną grubo.
Chociaż w czasie, kiedy Biden jako wiceprezydent zajmował się Ukrainą w administracji Obamy.
Tak jest. No i mimo, że Hunter Biden nie miał ani pojęcia o gazie, sprzedaży gazu, ani o Ukrainie, no to oczywiście, że dali mu to stanowisko, bo nazywał się Biden. I to jest zupełnie oczywiste dla każdego. No i on jakby zarabiał kupę kasy właśnie dlatego, że nazywał się tak, jak się nazywał. Dokładnie tak samo zresztą jak ludzie o nazwisku Trump, ludzie o nazwisku McConnell, ludzie o nazwisku Pelosi, ludzie o nazwisku Feinstein. Jakby no, to niestety jest poważny problem w amerykańskiej polityce. Pytanie jest, czy doszło tam do czegoś naprawdę nielegalnego, znaczy, czy to była iluzja dostępu do Bidena, starego Bidena, czy faktyczny dostęp. I na to, że Joe Biden angażował się w te interesy syna, że brał jakieś pieniądze, że coś załatwiał w zamian, jakby nie ma. No jakby sami republikanie nie są w stanie tego znaleźć. I jakoś niespecjalnie ufam, że ta komisja republikańska przygotowująca procedurę impeachmentu, czy tam badająca, czy ją wszcząć, czy nie, zrobi to uczciwie. Natomiast powtarzam, oczywiście, że takie śledztwo co do zasady powinno się odbyć, bo to jest poważny problem. Natomiast o ile wiemy, takie śledztwa się toczą. No i nic nie znaleziono od 5 lat w tej kwestii, no to chyba nic tam nie ma. No. Poza tym, że oczywiście można Huntera Bidena oceniać negatywnie jako gościa, który no jest no takim no, przegrywem, który profituje z tego, że jest synem znanego ojca.
Tu chodzi oczywiście o coś innego. Chodzi o stworzenie takiego wrażenia symetrii pomiędzy Trumpem a Bidenem. Jeżeli Bidenowi postawiono by zarzuty, rozpoczęto by tą procedurę impeachmentu, no to można by w kampanii mówić, że o tutaj co prawda Trump też 2 razy impeachment, ale patrzcie, Biden to samo i nikt przecież nie będzie się dokładnie zastanawiał, jakie zarzuty były w jednej i drugiej sprawie. Tak samo jak to było w przypadku oskarżeń o nielegalne przechowywanie tajnych dokumentów, gdzie Trump próbował stworzyć te wrażenie symetrii, że Biden przecież także przechowuje i nadal to Trump powtarza, zwracając uwagę, że Bidenowi nie postawiono zarzutów. Dlaczego nie postawiono, to już Państwu tłumaczyliśmy, bo i skala, i zachowanie się obu polityków było zupełnie inne. No ale niezależnie od tego, ile jest mięsa, że tak powiem, w tych zarzutach stawianych przez republikanów, to brud się przykleja i pokazują to pewne sondaże, które znalazłem. Odsetek wyborców niezależnych, którzy uważają, że prezydent Biden złamał prawo, zrobił coś nie w porządku w związku ze swoim synem, to jest 54% wśród tych niezależnych, którzy mówią, że coś tam było nie tak, a wśród ogółu badanych 46% powiedziało, że popiera fakt rozpoczęcia tej procedury dochodzeniowej, która może doprowadzić do impeachmentu, 32% nie popiera, 22% nie było pewnych. To były badania dla Yahoo przeprowadzone przez YouGov. No więc i oczywiście ogromna większość, 86% popiera rozpoczęcie tej procedury dochodzeniowej, więc tu chodzi o to, żeby coś się przykleiło i żeby można było postawić znak równości między Bidenem a Trumpem.
No, chodzi też o spektakl, to znaczy to, że ta procedura dochodzeniowa w kongresie będzie spektaklem, to jest zupełnie oczywiste. Chodzi bardziej o tworzenie wrażenia niż o cokolwiek innego. W związku z tym będą wyciągane wszystkie te jakby juicy details ze sprawy Huntera Bidena, to znaczy będą i narkotyki, i alkohol, i stripteaserki, i romanse, i jakieś amatorskie porno, które tam się gdzieś znalazło. Jakby to wszystko będzie na pewno grzane właśnie po to, żeby stworzyć wrażenie, że oto jest ta korupcyjna rodzina Bidenów. Nie tylko korupcyjna, ale do tego jeszcze jakaś nieetyczna, niemoralna, generalnie obrzydliwość, proszę państwa. A jeszcze do tego, wydaje mi się, to jest jakaś taka próba dopieczenia Bidenowi, no bo wiadomo, że to jest jego czuły punkt. On bardzo nerwowo reaguje na wszystkie zarzuty wobec Huntera Bidena. No więc chodzi o to, żeby go wyprowadzić z równowagi. I jestem prawie pewien, że o to chodzi. I jeszcze mam jedną teorię, niepotwierdzoną, ale tak coś czuję, że w tym wszystkim jeszcze jest ten element antyukraiński. To znaczy przynajmniej część republikanów w kongresie będzie grała na obrzydzenie Ukrainy wyborcom. Już większość wyborców republikańskich nie chce pomagać Ukrainie. To nie jest na razie duża większość, tam jest bodajże 50 parę do 40 parę procent, ale większość wyborców republikańskich uważa, że Stany pomagają za dużo i powinny przestać. I to będzie rosło, tego się należy spodziewać, zwłaszcza im bliżej wyborów. Biden wydaje kasy na Ukrainę, dlatego że tam są jakieś interesy jego syna. To nieważne, że to było kiedyś, to jest teraz, inna sytuacja, jakby to na pewno będzie ze sobą łączone. I wydaje mi się, że tutaj część republikańskich polityków taki ma zamiar, to znaczy będzie tworzenie wrażenia, że Ukraina to skorumpowany kraj, w który jest jakiś właśnie powiązany z Bidenami i dlatego my, Amerykanie, nie powinniśmy się zaangażować.
Słuchacze cię sprawdzą za kilka miesięcy, czy masz rację, ale to brzmi sensownie. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, że nie wszyscy republikanie popierają decyzję Kevina McCarthy'ego i niekiedy są to głosy dość zaskakujące. Ken Buck z tej grupy wolnościowców w kongresie republikanów napisał taki tekst bodaj w Washington Post, w którym ostrzega swoją partię, że pójście w impeachment bez dowodów mocnych, a tych nie mają na razie, może też być szkodliwe dla partii republikańskiej i zamiast dopiec Bidenowi, tak jak powiedziałeś, może wywołać współczucie dla prezydenta i podnieść jego notowania, no bo z takimi sytuacjami też już mieliśmy do czynienia. Przypomnijmy, że Bill Clinton odchodził z urzędu, miał całkiem wysokie poparcie, wyższe niż przed tym, jak się rozpoczął jego impeachment. Więc
mimo, że Bill Clinton akurat, umówmy się, coś zrobił, znaczy to nie jest, rzeczywiście skłamał.
To prawda. No więc z tym graniem, z tym impeachmentem może być różnie, ale wydaje mi się, że z drugiej strony teraz te podziały partyjne są tak silne, że naprawdę nie wiem, co by się musiało stać, żeby jacyś republikanie, wyborcy republikańscy pod wpływem tego, co się o Bidenie będzie mówiło w czasie tych różnych przesłuchań, zdecydowali, że no nie, jednak im trochę szkoda tego prezydenta i odwrócą się od własnej partii. Jakoś nie przekonuje mnie to.
Wyborcy nie, ale jest tak, że przecież przewaga republikanów w Izbie Reprezentantów jest minimalna. I przeważnie to są ci tacy najbardziej radykalni prawicowcy, ci wolnościowcy, którzy sprzeciwiają się McCarthy'emu. Ale jest też kilkoro republikanów z takich okręgów wyborczych, które są raczej demokratyczne.
Nawet kilkunastu.
No więc jeśli oni, przynajmniej połowa z nich, nie poprze impeachmentu, kiedy już przyjdzie do głosowania na forum Izby, bo będą się obawiali tego, że zaszkodzi im to we własnych okręgach, no to impeachment upadnie już na pierwszym etapie, tak? Upadnie na etapie przyjęcia postawienia zarzutu. No i to też byłoby fatalne dla republikanów, no bo wtedy tutaj z wielką pompą uruchamiamy procedurę, po czym nasza własna partia mówi, nie, wie pan to, panie Kevinie, to tam jednak palcem po wodzie pisane, to spuła wody
tak,
gazowanej.
Tak, są tacy republikanie, bodaj 18 cioro republikanów, którzy wygrali swoje wybory, dostali się do kongresu w miejscach, w których zwyciężał Biden. Między innymi w stanie Nowy Jork oni zwiększyli swój stan posiadania i dzięki temu mają tę większość. Więc dla tych republikanów faktycznie to jest ryzykowna sprawa. No więc powiedzieliśmy państwu o kłopotach Bidena. Do tej pory to był wiek, a jak wiek, to większa uwaga zwrócona na Kamalę Harris, która także nie do końca jest popularna. Hunter Biden i jego kłopoty. Ale to nie wszystko, bo jeszcze strajki ostatnio.
Tak, no mamy bardzo dużo osób strajkuje w Stanach w tym momencie. Mamy nawet takie jakby lato strajków, już gdzieś czytałem, bo rzeczywiście jest najwięcej strajkujących, bo około 300 tysięcy pracowników teraz strajkuje w Stanach Zjednoczonych i to jest najwięcej strajkujących od 2018 roku. No, czyli wcale nie znowu aż tak dawno. Wtedy strajkowali nauczyciele za Trumpa. To jest i tak nic w porównaniu z tym, ile strajkowało w latach 80. No ale faktycznie najpierw jest ten strajk scenarzystów, do którego dołączyli aktorzy, a teraz mamy strajk pracowników przemysłu motoryzacyjnego, pracowników Forda, General Motors i Stellantis. Dopiero się dowiedziałem, że przy okazji tego odcinka, że istnieje coś takiego jak Stellantis, czyli to jest Chrysler, Fiat i coś takiego jakieś.
I Jeep jeszcze chyba jest okay. Pod tym samym parasolem.
No dobra, to w ogóle mnie nie interesowało. Wiem w każdym razie, że one są wszystkie w Detroit i tam jest na razie strajk ostrzegawczy w 3 fabrykach. Nie wszyscy, ale pracownicy, bo tych pracowników jest no, bardzo dużo. United Auto Workers, czyli taki związek zawodowy, który ma blisko 90 lat, ma prawie 400 tysięcy członków. Na razie strajkuje tylko jakiś niewielki ich odsetek, ale zapowiadają w razie czego rozszerzenie akcji strajkowej, jeśli nie dojdzie do porozumienia. No tylko z kim ma dojść do porozumienia? No nie z rządem przecież, tylko z korporacjami, z właśnie Fordem, GM i Stellantis. Pracownicy domagają się podwyżek. Domagają się podwyżek o 40% w ciągu 4 lat, czyli o tyle, o ile podwyższyli sobie zarobki szefowie i szefowe tych firm motoryzacyjnych w ostatnich latach. No bo na przykład szefowa GM, Mary Barra, zarobiła w 2022 roku 29 milionów dolarów, a pracownicy, tacy zwykli pracownicy przemysłu motoryzacyjnego od 2008, ich zarobki spadły o 19%. No więc jakby zrozumiałe jest, że pracownicy chcą podwyżek, no ale korporacje nie chcą, oferują podwyżkę maksymalnie 20%, czyli połowę tego, co chcą pracownicy.
Z tego, co czytałem, jest jeszcze jeden postulat, bo jednym ze sposobów firm na obniżanie kosztów jest zatrudnianie ludzi na różnych warunkach, w zależności od tego, jak długo pracują, że ci nowi pracownicy, którzy przychodzą do firm, mają gorsze warunki. W związku z tym jest też postulat tego, żeby te różnice zlikwidować.
No i to jest wszystko problem dla Bidena, bo z jednej strony Biden określa się najbardziej prozwiązkowym prezydentem w historii i wspiera związki zawodowe co do zasady i w tej sprawie stanął po stronie związkowców. Ale z drugiej strony wspiera zielony przemysł, a korporacje twierdzą, że muszą oszczędzać, muszą ciąć koszty, bo następuje przejście na produkcję aut elektrycznych i że one mają gorzej niż firmy, w których nie funkcjonują związki zawodowe, czyli na przykład Tesla, i w związku z tym muszą oszczędzać. No to jakoś nie odnosi się za bardzo do kwestii tego, czy zarobki szefostwa muszą rosnąć o 40%, no ale cichosza. Ciekawa sytuacja jest taka, że teraz Partia Republikańska nagle odkryła w sobie niezwykle prozwiązkowe nastawienie. I Partia Republikańska, która reprezentuje interesy korpo, walczy ze związkami zawodowymi od lat, nagle popiera strajkujących związkowców. To jest niezwykłe. Donald Trump, który też jakby robił wiele, żeby zaszkodzić związkom zawodowym, przyjął ustawy, cofał przepisy z czasów Obamy, które ułatwiały zrzeszanie się, ograniczał prawa pracownicze. Teraz mówi, że to w ogóle produkcja aut elektrycznych to jest zdrada producentów aut i 27 września wybiera się do Detroit, akurat przypadkiem zupełnie w dzień drugiej debaty Republikanów, w której też nie będzie uczestniczył, żeby porozmawiać ze związkowcami i powiedzieć im, że on cofnie wszystkie przepisy z czasów Bidena i wszystko będzie dobrze i jakby głosujcie na mnie.
Ten temat, że właściwie to przejście na odnawialne źródła energii to jest z korzyścią dla Chin jest już od dłuższego czasu. To znaczy Trump mówi o tym, że te wszystkie wiatraki, wszystkie baterie słoneczne i wszystko to przychodzi z Chin i to w ogóle nie pomaga amerykańskim robotnikom. To jest no, dziwne, no bo przecież Amerykanie też mogą to produkować i produkują.
No ale faktycznie jest tak, że ta produkcja aut elektrycznych, która została bardzo wsparta w tej wielkiej ustawie Inflation Reduction Act, ale też w tej ustawie infrastrukturalnej, za którą głosowała część Republikanów, no to są miliardowe inwestycje w auta elektryczne, jasne. Tylko, że one często są w porozumieniu z firmami nieamerykańskimi, na przykład południowo-koreańskimi, które produkują baterie. No i tam prace dla tych firm już są często nieuzwiązkowione. I też zatrudnienie w tych wielkich firmach motoryzacyjnych faktycznie będzie niższe przy produkcji aut elektrycznych niż przy produkcji aut starego typu. Tutaj problem faktycznie jest. Jest to zagrożenie dla amerykańskich gigantów motoryzacyjnych i dla pracowników. No tylko, że ta zmiana jest nieunikniona. Znaczy każdy, kto zapewnia, że nie, że po prostu wrócimy do tego, jak było, czy to w kwestii elektrycznych aut, czy to w kwestii węgla na przykład, no to kłamie, to znaczy nie da się wrócić do lat 60. po prostu, że wszystko będzie tak jak wtedy, będziemy znowu spalać mnóstwo węgla, produkować mnóstwo żrących po prostu benzynę samochodów i wszystko będzie dobrze, wszyscy będą mieli pracę. A już kiedy takie teksty rzucają republikanie, partia, która naprawdę od lat walczy ze związkami zawodowymi i promuje różne prawa antypracownicze, no to jest już naprawdę śmieszne. Na przykład to, że te firmy południowo-koreańskie produkują baterie w Stanach Południowych, w Kentucky, w Tennessee na przykład, tam są duże baterie, firmy produkujące baterie dla Forda, no to dlaczego tam? Bo to są republikańskie Stany, w których jest bardzo słabe są związki zawodowe, celowo, bo takie są przepisy wprowadzone przez republikanów od lat. W związku z tym ta produkcja jest tańsza, no ale to jest właśnie jakby sens życia republikanów. Utrudnianie życia związków zawodowych i przenoszenie produkcji na południe, a teraz nagle, o nie, no związki zawodowe takie ważne. No wiadomo, chodzi o to, żeby dowalić Bidenowi, żeby promować tę narrację, że auta elektryczne to jest po pierwsze zdrada amerykańskich robotników, po drugie to jest w ogóle nie amerykańskie, przecież prawdziwi Amerykanie, wiemy, jeżdżą wielkimi Hummerami, a nie jakimiś tam po prostu elektrycznymi autami z Europy. A jeszcze chodzi o walkę polityczną w Michigan.
Tak jest, ale wiesz, wydaje mi się, że z tym przejściem na samochody elektryczne to może być różnie, bo niedawno dowiedzieliśmy się, że w Stanach Zjednoczonych odkryto bodaj być może największe na świecie złoża litu, więc Amerykanie będą mogli nagle uniezależnić się w tej produkcji baterii od importu i w związku z tym to znów może zrewolucjonizować to, gdzie, jak powstają te komponenty do samochodów elektrycznych, czy w ogóle do odnawialnych źródeł energii, znaczy do produkcji z odnawialnych źródeł energii. Ten przemysł może się jeszcze zrewolucjonizować w najbliższych latach.
No jak mówię, chodzi też o to, że Michigan jest jednym z kluczowych stanów. Michigan, w którym jest Detroit, w którym siedzibę ma swoją główną przemysł motoryzacyjny. To jest stan, który był bardzo długo demokratyczny. Później Trump pokonał tam Hillary o ciupinkę, a później stracił go na rzecz Bidena w 2020 roku o raptem 150 tysięcy głosów. No i co ciekawe, po sobie to sprawdziłem, w rodzinach czy domostwach, które są związkowe, w których członkowie rodzin należą do związków, Biden pokonał Trumpa znacznie bardziej, bo 56-42%. W związku z tym tutaj jakby im wyższy poziom uzwiązkowienia, tym częściej głosuje się na demokratów. Trump widzi okazję na odbicie Michigan znowu Bidenowi, jeden z kluczowych stanów. Jestem przekonany, że gdyby po prostu samochody produkowano, wiesz, w Dakocie albo w Kalifornii, to nawet by się tam nie pojawił. Natomiast to z Michigan, no to wiadomo, nagle cała para po prostu do Detroit, wszyscy tam jadą i będą mówić, jak bardzo popierają pracowników i związkowców. A jeszcze do tego dodajmy, w Michigan w tym roku zwalnia się miejsce w Senacie. Urzędująca senatorka demokratyczna odchodzi na emeryturę, więc jest wakat, w związku z tym republikanie widzą tutaj swoją szansę i teraz będą nagle bardzo intensywnie bronić związkowców, bronić przemysłu i tak dalej. Ale faktem jest, że to jest problem dla Bidena też dlatego, że powstaje o to wrażenie, że no właśnie mamy lato strajków, wszyscy strajkują. Ci strajkują w Kalifornii, teraz ci strajkują w Michigan, jeszcze są groźba strajku kolejarzy, pracowników UPS-u i tak dalej. No a kto jest winny? No oczywiście prezydent. Jakby to opowiadaliśmy Państwu wielokrotnie, że coś się złego nie dzieje, to za to odpowiada prezydent. Czy to napadają rekiny na plażowiczów, czy tornado pustoszy Oklahomę, czy huragan Florydę, winny jest zawsze prezydent. No oczywiście paradoks polega na tym, że prezydent generalnie popiera klasę robotniczą przeciwko korporacjom, popiera związkowców jednych i drugich, no ale wrażenie jest takie, że oto ludzie są niezadowoleni i strajkują, więc winny jest temu prezydent. No i tu problemem oczywiście jest komunikacja, znaczy moim zdaniem Biden i ludzie Bidena powinni te rzeczy tłumaczyć raz za razem, o co tu chodzi, po czyjej stronie stoimy, chciwość korporacji, jakby tym takim populistycznym, ale prawdziwym przekazem a la Bernie Sanders, po prostu to nie sprzedawać. Nie wiem, być może nawet wziąć Berniego Sandersa, żeby on troszkę się zaktywizował i po stronie Bidena i administracji taki komunikat przekazywał. No ale to też nie wychodzi najlepiej Bidenowi, mam wrażenie, i obawiam się, że to lato strajków, jak już czytam, to jest coś, co znowu Bidenowi zaszkodzi, mimo że paradoksalnie to jest naprawdę akurat prezydent, który stoi po stronie związkowców, więc to by było łatwe do wygrania, pokazać tutaj chciwe, złe korporacje i ja dobry prezydent, który tutaj pomagam wam, uzwiązkowionym Amerykanom, a tacy wyborcy są kluczowi, jak wiemy, no bo to są wyborcy liberalni ekonomicznie, ale często umiarkowani lub konserwatywni obyczajowo.
Ale liberalni to powiedzmy, to są...
W sensie lewicujący, tak? To znaczy, tak. Lewicujący gospodarczo, a raczej konserwatywni obyczajowo. No i oni są dość podatni na przykład jeśli będą mieli tylko komunikaty z tej nóżki społecznej, to znaczy w Kościół czy Fox News będzie mówiło swoją narrację, a nie będą mieli tej narracji ekonomicznej z drugiej strony, prozwiązkowej, ze strony związku, no to jakby zagłosują, albo nie zagłosują, albo zagłosują na Republikanów. No ale to komunikacja w Białym Domu ostatnio, mam wrażenie, w tej kwestii jednak kuleje. Mam nadzieję, że coś się zmieni, bo no właśnie. Ale wiesz co, powiem jeszcze jedno. Mam nadzieję, że coś się zmieni, ale z tą komunikacją to jest tak. Rząd Bidena, administracja może mówić na przykład, mamy bardzo niską inflację obecnie, mamy bardzo niskie bezrobocie. A potem większość Amerykanów i tak w to nie wierzy. Nie wiem, czy widziałeś badania, które pokazują, że większość Amerykanów nie wierzy w oficjalne dane rządowe dotyczące bezrobocia i inflacji. I to nie tylko Republikanie w to nie wierzą, no bo uważają, że prawda, Biden, który wygrał nieuczciwie wybory, to coś tam sobie wymyśla, po prostu cyfry bierze z czapki. Ale nawet 1/3 demokratów nie wierzy w to, że inflacja wynosi 3%. I 1/5 demokratów nie wierzy, że bezrobocie wynosi 3,5%. No i co z tym zrobisz? No co zrobisz? No nic nie zrobisz. No.
No dobrze, to ja ci powiem, co mówi niejaki Jim Messina, może państwo wiedzą. To jest doradca polityczny, który prowadził m.in. kampanię Obamy w 2012 roku, kiedy Obama ubiegał się o reelekcję. I on mówi, proszę państwa, że demokraci, a pewnie Piotra by nazwał podobnie, to są takie bojdutki. On to po angielsku to jest bedwetters, czyli tacy, co siusiają po majtach do łóżka.
Siuśmajtki.
Siuśmajtki, o, coś takiego. Czyli takie ludzie, którzy się boją
cykory.
I cykory, tak, i zawsze wszystko widzą w czarnych barwach dla swojej
to właśnie
partii. I opublikował Messina taką prezentację złożoną z kilkudziesięciu slajdów, w której przekonuje, że jednak szanse Bidena i partii demokratycznej są dużo większe niż by to się takim cykorom wydawało. I co podaje jako argumenty? Po pierwsze, gospodarka ma się nieźle, no właśnie o tym mówiliśmy, a dobrym wskaźnikiem jest tak zwany indeks nieszczęścia, ładnie się nazywa Misery Index. I to jest taki indeks, taki wskaźnik, który łączy ze sobą poziom inflacji i poziom bezrobocia i on jest niższy, przekonuje Messina, niż był na tym samym etapie prezydentury za czasów Obamy czy Clintona, a nawet Reagana, a przecież każdemu z nich udało się wygrać reelekcję.
I choć no fakty, dobrze, ale co wtedy, jeśli ludzie w to nie wierzą?
Już ci mówię, oczywiście. Choć większość Amerykanów, i tutaj mam 71%, ocenia sytuację gospodarki jako bardzo złą lub raczej złą, więc 71%, siłą rzeczy tam pewnie są też wyborcy partii demokratycznej, to jednocześnie 60% ocenia swoją własną sytuację ekonomiczną, jako materialną, jako dobrą. Spada też odsetek, mówi Messina, odsetek ludzi przewidujących, że w kolejnym roku Stanom Zjednoczonym grozi recesja. W połowie 2022 roku to było 47%, teraz to jest 33%. Więc tą gospodarką rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że ludzie czują, że jest, nie wierzą w oficjalne dane, czują, że jest gorzej, ale jak zapytasz ich o ich własną sytuację, to uważają, że jest lepiej. Już kiedyś o tym państwu wspominaliśmy, zresztą to nie jest tylko amerykańskie zjawisko. To raz. Dwa, mówi Messina, aborcja pozostaje kwestią motywującą wyborców i widzieliśmy to w kolejnych wyborach, czy referendach, czy wyborach uzupełniających, ale przede wszystkim w referendach, kiedy wyborcy stanowi na poziomie stanów podejmowali decyzję, czy na przykład zmienić konstytucję, czy zmienić jakieś przepisy tak, aby utrudnić dostęp do aborcji, zaostrzyć te regulacje, no i tutaj wygrywali demokraci, czy te bardziej liberalne podejście, ale mnie to akurat nie do końca przekonuje i tutaj trzeba pochwalić moim zdaniem Trumpa, który z jednej strony mówi tym swoim twardogłowym wyborcom pro-life, że to dzięki niemu zniesiono Roe versus Wade, dzięki sędziom w Sądzie Najwyższym, a jednocześnie zdaje się sugerować, że poparłby taki ogólnokrajową regulację ustanawiającą zakaz na przykład na poziomie 15 tygodnia ciąży. I krytykuje Rona DeSantisa, który wprowadził taką regulację zakazującą aborcji po 6 tygodniu na Florydzie, uważa, że to jest zbyt restrykcyjne. Więc jeżeli Trump poszedłby w tym kierunku, to moim zdaniem uspokoiłby te lęki. Pytanie, czy nie straciłby swoich radykałów, ale tu muszę przyznać, że on dość pragmatycznie do tego podchodzi. Jeżeli by mu się to udało, to ta kwestia aborcji mogłaby przestać być tak motywująca dla wyborców. Kolejna rzecz to są lepsze wyniki demokratów w 2022 roku podczas wyborów w środku kadencji. Poszło lepiej, no ale znów tu można poczynić zastrzeżenie. Wówczas przypominam Państwu, Joe Biden nie ubiegał się o żaden urząd, nie było go na listach, w związku z tym można powiedzieć, że demokratom poszło lepiej mimo niepopularnego prezydenta niż dzięki niemu. Kolejny argument, demokraci są zjednoczeni. No i tak i nie, bo z jednej strony na pewno nie mają takiego bałaganu we własnych szeregach w Izbie Reprezentantów, w Senacie jak Republikanie, zwłaszcza w Izbie Reprezentantów, ale z drugiej strony no cóż, tutaj w tej prezentacji Messiny mowa jest między innymi o wsparciu związków zawodowych dla Partii Demokratycznej, no a Piotr Państwu pokazywał, że z tymi związkami to różnie bywa. No teraz ludzie strajkują i domagają i część z nich obwinia Bidena za to, że jest im źle. Następna rzecz to są realne osiągnięcia Bidena i rzeczywiście możemy wymieniać realne osiągnięcia Bidena: niskie bezrobocie, spadająca inflacja, pomoc Ukrainie, odbudowa sojuszy Stanów Zjednoczonych między innymi na Dalekim Wschodzie, niższe ceny wybranych leków, to dzięki nowym regulacjom Medicare może negocjować te ceny leków, wybranych leków będą te ceny niższe, inwestycje w infrastrukturę, walka o obniżenie długu studenckiego, wszystko to jest prawda, ale między realnymi osiągnięciami a tym, jak ludzie postrzegają daną prezydenturę czy swoją sytuację, jest niekiedy przepaść.
No i przypominam Messina... ci, że Biden na przykład obniżył biedę wśród dzieci drastycznie dzięki kredytowi rodzicielskiemu.
No PiS-om podatkowym.
Tak, i to było fantastyczne osiągnięcie, które trwało tylko rok, nie zostało przedłużone z powodu między innymi Manchina i części demokratów. No i co? I nic. To znaczy, wydawało się, że to jest coś, czego się nie da znieść. To znaczy, fantastyczne osiągnięcie, fantastyczny sukces. Sukces był, zniknął, nikt o nim nie pamięta. Nikt nie pamięta, że w ogóle było coś takiego. Czy to jest w ogóle osiągnięcie Bidena? Że kiedyś, dwa lata temu, czy rok temu, bieda wśród dzieci była dużo niższa, a teraz jest wyższa?
No tak, no w tych spolaryzowanych czasach to naprawdę ciężko przebić się z takimi komunikatami, zresztą to co Piotr powiedział, że ludzie nie wierzą w oficjalne komunikaty, to jest smutne. Ale na koniec Messina stawia tezę, że zagrożeniem, tak jak już Państwo mówiliśmy, są dodatkowi kandydaci i to zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz, czyli zagrożeniem byłyby zarówno prawybory w ramach partii, gdyby Biden nie zrezygnował, tylko ktoś spróbował rzucić mu wyzwanie, no ale zagrożeniem są też kandydaci trzeci, po prostu startujący jako kandydaci niezależni i tutaj warto o tym przypominać, że tacy trzeci kandydaci, oni po prostu odbierają komuś głosy, oni nie mają żadnych szans na to, żeby cokolwiek ugrać. Na przykład Ross Perot, dwukrotnie startujący jako kandydat niezależny, dostał odpowiednio prawie 19% głosów i 8,5% głosów w kolejnych wyborach.
No ale to był wyjątkowy sukces. To Perot jest nikt podobnie do Perota nie miał takiego sukcesu.
Okej, ale nawet przy tych wynikach, przy tym największym wyniku 18,9% nie zdobył ani jednego głosu elektorskiego. Więc ci kandydaci zwykle nie zyskują, jeżeli chodzi o głosy elektorskie, nie mają szans na zwycięstwo, odbierają komuś głosy, jednemu z tych dwóch głównych kandydatów, pytanie komu by odebrali, gdyby ktoś taki trzeci wystartował. Jeżeli wystartowałby Robert Kennedy, to pewnie odebrałby trochę głosów Bidenowi.
No a już startuje Cornel West, to jest zdecydowanie z platformą lewicową i jeśli ostatecznie będzie kandydatem i wystartuje, to na pewno odbierze trochę głosów Bidenowi. Pytanie, czy odbierze 20 tysięcy tu, 30 tysięcy tam i to umożliwi wygraną Trumpowi lub komuś innemu, kto będzie
kandydatem. No to może jeszcze na koniec powiedzmy Państwu, jakby już ten Biden miał rezygnować, to może na kogo powinni patrzeć, czy jest jakaś ławeczka chętnych, kolejka, która się za Bidenem ustawia?
Oficjalnie nie ma żadnej ławeczki, nieoficjalnie to jest cały stadion moim zdaniem.
No i trzeba zwracać uwagę, proszę Państwa, na to, jakie cechy, no to przykre, ale jakie cechy demograficzne ma dany polityk, z jakiego stanu pochodzi, czy to jest opłacalny stan i kogo ewentualnie mógłby sobie dobrać jako dodatkowe, jako kandydata na wiceprezydenta czy wiceprezydentkę. I w związku z tym moje zdanie jest takie, że na przykład stawianie na Rafaela Warnocka, czyli senatora z Georgii, stan dobry, ale niestety kolor skóry nie ten. To może przykro zabrzmieć, ale nie wydaje mi się, żeby kolejny czarnoskóry kandydat na prezydenta w Stanach Zjednoczonych miał szansę, nawet tak utalentowany retorycznie polityk jak Warnock. Są politycy,
z tego samego powodu zapewne nie, czy z podobnego powodu, Gretchen Whitmer nie jest twoją kandydatką. Dobry stan, Michigan, gubernatorka z sukcesami, tak. No ale kobieta. I znowu kobieta. Wydaje się, że przy takiej sytuacji politycznej to może być wada. Znaczy tak się mówi. Ja nie wiem, że to do końca w to wierzę, bo moją kandydatką na prezydenta wciąż wymarzoną jest Elizabeth Warren. No ale ona ani niedobry stan, ani niedobry wiek, ani niedobra płeć, więc...
No a jeżeli chodzi o gubernatora Kalifornii, Gavin Newsom, to jest bez sensu o tyle, że kandydat startujący z Kalifornii nie wnosi nic nowego. Kalifornię demokraci i tak zdobędą. Więc pewnie gdyby szukać takich idealnych kandydatów, przynajmniej teoretycznie, no to trzeba właśnie szukać w stanach fioletowych, nie, w których demokraci nie wygrywają z łatwością, takich jak Pensylwania i tam jest nowy gubernator Josh Shapiro, czy Colorado.
Kentucky, tam jest taki Andy Beshear, no ale to są ludzie, o których nikt nie słyszał.
Dokładnie,
ty
tak.
Słyszałeś, ja słyszałem i pewnie ludzie z Washington Post, no ale tyle.
Tak, i trzeba też dodać, że ktoś, kto nawet jest bardzo popularny w swoim stanie, kiedy zacznie kampanię na poziomie ogólnokrajowym, to bardzo często szybko się to kończy.
Chyba jest wiem, taki, o kim mówisz.
Jest taki pan chyba z Florydy, który miał być nowym zbawcą Partii Republikańskiej, a ostatnio to nawet nie jest na drugim miejscu w niektórych sondażach i spada już do jednocyfrowego wyniku, więc fakt, że ma się popularnego gubernatora, nawet w takim nieoczywistym stanie, naprawdę nie daje gwarancji, ale gdyby szukać teoretycznie, no to zwykle się szuka właśnie w takich stanach i to niestety wciąż raczej powinien być pewnie biały mężczyzna, który dobierze sobie kandydatkę na wiceprezydentkę albo czarnoskórego jako kandydata, a nie odwrotnie.
No to jakby zgodnie z tym, co powiedziałeś, ponarzekaliśmy, widzimy przyszłość w ciemnych barwach, czyli nic nowego.
Jedno jest pewne, jeżeli by się miało coś zmienić w statusie Bidena jako kandydata, to powinno to nastąpić naprawdę w najbliższym czasie. Jeśli to nie nastąpi, to wtedy już lepiej trzymać się kandydata, którego demokraci mają i nie wykonywać gwałtownych ruchów.
Mamy nadzieję, panie Bidenie, że nas pan słucha.
Tak jest. Do usłyszenia. Z państwem słyszymy i z panem Bidenem słyszymy się w najbliższą sobotę i wracamy z odcinkiem tym razem społecznym, poważnym i społecznym.
Do usłyszenia.